bracia i siostry, wśród wielu pokus, jakie zagrażają naszej wierze, jest pokusa, aby zmieniać prawo Boże i uznawać wszelkie ludzkie ustawodawstwo i ludzkie przekonania za ważniejsze od prawa Bożego. Może dziać się to na dwóch różnych płaszczyznach. Zewnętrznej, taką płaszczyzną jest ustawodawstwo, jest świat nauki, są media, opinia publiczna, która niewątpliwie wpływa na nasze przekonania. Ale istnieje inny sposób, wewnętrzny, kiedy człowiek we własnym sumieniu uchyla prawo Boże. Spróbujmy się zająć tymi dwoma przypadkami. Amerykański filozof Richard Rorty sformułował pojęcie utopii banalności. Ideałem społeczeństwa będzie społeczeństwo liberalne, które nie będzie już szanować, uznawać wartości obiektywnych, a jedynym kryterium będzie subiektywnie rozumiana przyjemność. Dobre jest to, co jest przyjemne. I to jest bardzo modny kierunek myślenia. Wszystko więc, co jest nieprzyjemne, co jest kojarzone z bólem, lękiem, wysiłkiem, zmaganiem się, posłuszeństwem. Wszystko to jest kwestionowane. Przyjemność ludzka ma być wystarczającym kryterium moralności człowieka. Przeprowadzono niedawno badanie opinii publicznej wśród naukowców europejskich. I to badanie dało niesamowicie poruszający wynik. Otóż 90% uczonych interesuje całkowita autonomia nauki, żeby nikt nie ingerował w naukę. Również Kościół. Czy w ogóle religia. Autonomicznie rozumiana nauka, to znaczy, że naukowiec, jego laboratorium, jego aparat naukowy, jego wynalazki, jego teorie, hipotezy naukowe, cokolwiek, nie podlega dyskusji, nie podlega ocenie moralnej. Mówię o tym dlatego, że na uniwersytetach jest młode pokolenie Europejczyków, jest młode pokolenie Polaków. I poglądy profesorów, naukowców, ludzi z tytułami, ludzi, od których zależy wykształcenie studentów, nie są bez znaczenia. Posłuchajcie dalej. 80% badanych uznaje, że kwestie poznawcze są najważniejsze. Moje badania, czy nasze badania, obojętnie w jakiej dziedzinie, są najważniejsze. Ale już tylko połowa z nich mówi o odpowiedzialności naukowca. Co się stanie z tym wynalazkiem? Czemu on będzie służył? Czemu będzie służyć sztuczna inteligencja? Czemu służy badanie ludzkiego genomu? Czemu służy na przykład tworzenie nowych technologii? Czemu to ma służyć? Tylko połowa naukowców zastanawia się nad własną odpowiedzialnością, za dzieła swoich rąk, swoich myśli. A tylko co czwarty uznał kwestie etyczne za ważne. Tylko co czwarty. Czyli nauka bez moralności, bez oceny moralnej. Dialogu nauki z wiarą potrzebuje tylko 5% naukowców. 5% uważa, że prawdy religijne, na przykład o godności człowieka, o świętości życia, o wolności sumienia, są ważne. 5% naukowców. I teraz młody człowiek, który wyjdzie z twojego domu, pójdzie na uczelnię, powiedzmy na Uniwersytet Warszawski, częsty przypadek wśród Puławian, na Politechnikę Warszawską, na Uniwersytet Medyczny, gdziekolwiek, pójdzie do Torunia, do Krakowa, do Wrocławia, wyjedzie na stypendium, może w ramach wymiany studenckiej, jakiś program Erasmus i będzie miał do czynienia z takimi ludźmi, którzy tak właśnie myślą. Co się stanie z tym młodym człowiekiem? Musimy o to pytać. W dużej mierze zależy to od jego sumienia. Jakie ma sumienie? Kto je kształtował? Nie mamy jednakowych sumień. Nie mamy matematycznie równych sumień tutaj. Nie chcę powiedzieć, że moje jest lepsze od twojego, być może jest gorsze. To nie tylko Bóg. Jakie jest moje sumienie czy twoje? Ale ktoś to sumienie kształtuje. Ktoś może je wykoślawić. Ktoś może dokonać deprawacji sumień. Ktoś może to sumienie kształtować w sposób ewangeliczny. Sumienie jest bardzo delikatna sfera człowieka. To tutaj człowiek przyznaje rację Bogu przez posłuszeństwo Jego prawu lub buntuje się, odrzucając to prawo za głupie, za nieważne, za nieludzkie, za niemożliwe lub za niepotrzebne. Sumienie. I dzisiaj mamy zapytać się, ja siebie, ty siebie, jakie jest twoje sumienie? Jaki człowiek kształtuje twoje sumienie? Czy jacy ludzie? Opinia jakich ludzi? Poglądy czyje? Stacja telewizyjna? Która? Gazeta? Lub strona internetowa? Jaka? Radio? Jakie? Książka? Jaka? Środowisko, w którym tkwisz? Jakie? Sumienie to jest bardzo delikatny instrument w człowieku. Najdelikatniejszy. Ono jest najgłębiej ukryte. Sobór Watykański II mówi o sumieniu, że to jest najbardziej intymne sanktuarium człowieka. Sanktuarium, przybytek, świątynia. To tam zapadają wszystkie kluczowe decyzje. Nie ma decyzji moralnie obojętnych. Na końcu gdzieś pojawi się zło lub dobro. Dlatego właśnie mamy się pytać, jakie jest moje sumienie. Czy nie dokonuje się deprawacja? wykoślawienie. Czy ktoś mnie nie deformuje moralnie? Czy nie ulegam jakiemuś zgorszeniu? Czy nie oswajam w sobie pewnych prawd niewygodnych? Czy właśnie nie zmieniam tej joty? Jest nawet taka książka, Una Jota, jedna litera o zmianach posoborowych w Kościele po Soborze Watykańskim II. Do jakich odstępstw dochodziło na skutek autonomii ludzkiego sumienia, że człowiek powiedział, a ja uznaję to za nieprawdę, a to uważam za niepotrzebne, a to możliwe do zmiany. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii do każdego z nas. Nie przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nawet On, który miał władzę, był Bogiem. I nie zmienił niczego, ale wszystko wypełnił. Więc jeśli On mówi, że nie przyszedł zmieniać czegokolwiek, więc również Kościół nie może zmieniać niczego. I również pojedynczy chrześcijanin nie może zmieniać niczego. My możemy się uginać pod ciężarem Ewangelii i uginamy się. Wydaje się momentami ponad nasze siły i jest. Nie tylko się wydaje. Ona jest ponad nasze siły, ponieważ Chrystus, dając choćby to dzisiejsze słowo, zakłada, że będzie działał w nas Duch Święty, którego nam posłał. Że to nie będzie dokonywać się naszą mocą. Że to nie będzie nasze dzieło. Że to Duch będzie prowadził nas do odczytania tego prawa, tego słowa i że ten Duch pozwoli nam to słowo zrozumieć, przyjąć aktem wiary i okazać mu posłuszeństwo. Że to będzie dzieło Ducha Świętego. Tak to widzi Bóg. Wielokrotnie Jezus o tym mówi. Także dzisiaj. Mówi, niebo i ziemia przeminą. Choć wydaje się, że to niemożliwe. A jednak. Ale słowa moje nie przeminą. One mogą zaginąć w świadomości poszczególnych ludzi, w pamięci. Człowiek może jakby dokonać usunięcia z pola swojego widzenia, ze świadomości pewnych praw niewygodnych. Może żyć jakby tego nie było. Może to wszystko sobie dowolnie zmieniać, ale nie zmieni, że Bóg tak powiedział. Że to zostało w ogóle powiedziane do człowieka. Jeszcze jeden przykład, jak można zmieniać, uchylać prawo Boże. W programie masonerii zostało powiedziane tak. Usunie się wiarę w imię światła. Potem usunie się światło. Usunie się duszę w imię rozumu. Potem usunie się rozum. Usunie się miłosierdzie w imię sprawiedliwości. Potem usunie się sprawiedliwość. Usunie się miłość w imię braterstwa. Potem usunie się braterstwo. Usunie się ducha prawdy w imię ducha krytycyzmu. Potem usunie się krytycyzm. Usunie się sens słowa w imię sensu słów. Potem usunie się sens słów. Usunie się wzniosłość w imię sztuki. Potem usunie się sztukę. Usunie się pisma w imię komentarzy. Potem usunie się komentarze. Usunie się świętego w imię geniusza. Potem usunie się geniusza. I kiedy ten program ujrzał światło dzienne, a było to dość dawno, niektórzy nie dowierzali, mówili, że to jest jakaś spiskowa teoria dziejów. Ale życie nam udowadnia, że ten program w skali świata jest realizowany. I mamy coraz więcej dowodów, że takie jest jakby założenie, że człowiek chce stać się Bogiem. Chce decydować jak On, o wszystkim. I dlatego Bóg jest niepotrzebny. Bóg jest przeszkodą, jest niewygodnym świadkiem, jest autorytetem, na którego wielu się powołuje. Dlatego przeszkodą jest również religia. Każda religia, szczególnie chrześcijaństwo. Dlatego przeszkodą jest również Kościół. Przeszkodą jest również rodzina. Ten atak na rodzinę, który się dokonuje teraz, też nie jest przypadkowy. Jest częścią strategii, częścią wielkiego planu, który ma człowieka tak naprawdę ubezwłasnowolnić, odebrać mu wolność. Po kawałku, po trosze. Systemy totalitarne robią to w sposób prymitywny, przemocą. Tak robił Stalin, Hitler, Pol Pot i inni. Obecnie strategia jest inna. Żeby to nie wyglądało na przemoc, żeby było apelem do ludzkiej wolności, żeby ludzie sami się na to zgodzili, żeby to w istocie był ich wybór. Trzeba tak zmanipulować sumienia, tak zniszczyć świadomość, tak ogłupić człowieka, żeby on nie był świadomy tego, co się z nim dzieje. Dlatego Jezus nam przypomina kluczowe słowo z Ewangelii, że ta jota, która jest wielkości przecinka, bez której nie można napisać dwóch greckich słów. Antropos, czyli człowiek, i theos, czyli Bóg. Nie można tych dwóch wyrazów napisać bez joty. Dlatego Jezus mówi, że nie wolno jej usunąć, ani pozwolić zabrać. Czyli sami nie możemy zrezygnować i nie możemy się zgodzić, żeby ktoś nas pozbawił tej joty, która decyduje o wszystkim.